Zapraszamy na konferencję o okazywaniu miłości w małżeństwie.
Chciałem na początku powiedzieć jedno zdanie. Jedno zdanie, które jest najmądrzejsze zdanie, jakie umiem wypowiedzieć. Myślę, że mądrzejsze na tej sali nie padnie, ani w świecie. Zdanie, w którym jest tajemnica i naszych niepowodzeń, i wskazanie kierunku ku naprawie, i to w wymiarze osobistym, małżeńskim, społecznym i ogólnoświatowym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Koniec, żadnej przesady. Tu jest tajemnica. Dlaczego jest źle, jak mogłoby być dobrze? I to mówię nie z pobożności jakiejś, tylko z doświadczenia życiowego. 30 i dobre kilka lat pracy z małżeństwami mi pokazuje bardzo wyraźnie, że te małżeństwa, które się trzymają Pana Boga, modlitwy, sakramentów, one się nie rozpadają. Taki dziwny zbieg okoliczności. Co więcej, te, które się bardzo źle mają i padną na kolana i powrócą do modlitwy, powrócą do sakramentów, to się zbierają w sposób cudowny, i to dosłownie cudowny, bo po ludzku każdy powiedział, że to jest niemożliwe, żeby się pozbierali. Więc rzeczywiście tu jest tajemnica właściwie naszego życia. My tak sobie swobodnie te słowa wypowiadamy, ale przejmijmy się nimi. Jeżeli by to nastąpiło w sercach naszych, to ten referat, czy ta pogadanka, czy to mówienie moje już odniesie skutek. Chciałbym, żeby były jeszcze inne skutki i dlatego przechodzimy do tematu. Oj, ja sam może jeszcze temat. Okazaniu miłości w małżeństwie. Pierwotnie miałem czułości, ale w nocy się dowiedziałem, że jest miłości, więc się ucieszyłem, bo czułość, taka prawdziwa, bezinteresowna czułość, jest najwyższym wymiarem, czy raczej sposobem wyrażania miłości. I tych, których stać na najwyższą czułość, tą czystą czułość, nie mówię o tym, co świat pod tymi słowami chowa, ci są na pewno szczęśliwi. Ci, których stać na prawdziwą, bezinteresowną, nienastawioną na korzyść własną czułość w małżeństwie. Niestety żyjemy w świecie, który strasznie nam miesza w głowach i wykrada najważniejsze pojęcia. W związku z tym, chcąc cokolwiek powiedzieć, to właściwie najpierw muszę powiedzieć, co autor miał na myśli. Tak? Jeżeli użyję jakiegoś słowa, to muszę najpierw określić, co ja pod tym słowem rozumiem. Tak? Wolność wewnętrzna to kluczowe zagadnienie na drodze do szczęścia człowieka. Wolność, która jest pewną dyspozycją rozumu i woli. To znaczy, ja muszę wiedzieć, co jest dla mnie dobre i mieć na tyle wykształtowaną wolę, by móc tą drogą pójść. Bo nie wystarczy wiedzieć. Jeśli jestem zniewolony, uzależniony, tam mogę wiedzieć, co jest dobre, mogę do tego tęsknić, mogę tego chcieć, ale tam nigdy nie dojdę. I całe życie w zasadzie każdy z nas świadomie lub mniej świadomie zmaga się z tym, by być coraz bardziej wolnym, czyli coraz bardziej zdolnym do tego, by móc robić to, co uważa za dobre i móc nie robić tego, co uważa za złe. I taka wolność, jeżeli założymy, że prawdziwa jest hierarchia wartości, którą wyznajemy, a my jesteśmy jako ludzie wierzący w bardzo bezpiecznej sytuacji, bo została nam objawiona przez tego, który nas stworzył, który nas zna, który najlepiej od nas wie, w czym leży nasze szczęście. Więc tu nie musimy się martwić. Więc jeżeli zdobędziemy pełną wolność wokół tej osi integracji, to tak mądrze mówię, wokół systemu wartości, chociażby wytyczonego w 10 przykazaniach, choć właściwie by wystarczyło w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, im bardziej zbliżamy się do tej pełnej wolności, tym bardziej jesteśmy święci i tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Świat nam próbuje wmówić, że łajdactwo jest fajne, o tym za chwilę. Tymczasem świętość jest fajna. Najwyższym wymiarem szczęścia osobistego jest dojście do takiego poziomu wolności wewnętrznej, że zawsze, nawet symbolicznie mówiąc, pistoletem przyłożonym do głowy, mogę wybrać potwierdzić świat wartości, który wyznaje i nie dać się złamać. Drugie pojęcie, równie ważne dla szczęścia człowieka, to jest miłość. Rozumiana jako altruistyczne obdarowanie sobą. Proszę zauważyć związek między pierwszym a drugim pojęciem. Jeżeli ja nie będę panem siebie, nie będę siebie posiadał, nie będę sobą władał, to oczywiście nie będę mógł zbudować relacji miłości. Ponieważ nie mogę siebie dać, skoro siebie nie posiadam. Ilu dzisiaj młodych ludzi szczerze ślubuje miłość, wierność i uczciwość. Ale są do tego niezdolni. Bo są uwikłani w pornografię, w samogwałt, w uzależnienia takie czy inne. Co z tego, że oni szczerze chcą? A więc te dwa elementy, rozum i wola, pamiętamy z katechezy, jeszcze tam wczesnoszkolnej, przymioty stwórcze, tak? Przymioty upodabniające nas do Boga samego. Żadne z istot na ziemi nie ma rozumu i woli poza człowiekiem. I oczywiście definicji miłości jest całe mnóstwo. Ja chętnie używam tej, którą posługiwał się Jan Paweł II, nie wymyślił. On ją zaczerpnął z Gaudium et Spes, dokument po Soborze Watykańskim II. Słuchajmy się. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Człowiek nie może siebie odnaleźć, znaczy człowiek nie może być sobą, czyli człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko na drodze miłości. Święty Paweł powie, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Lubię w tym miejscu przerwać. Rzesze ludzi na świecie żyją jak cymbały brzmiące i jeszcze się tym chełpią. I pogardzają wszystkimi, którzy żyją prawdziwą miłością. O biedni i nierozumni. Tak więc jedyna droga do szczęścia człowieka to jest bezinteresowny dar z siebie samego. Ale wcześniej trzeba przynajmniej jakiś poziom wolności wewnętrznej osiągnąć. I idąc krok dalej, najważniejsze pojęcie w życiu człowieka, jedynym stworzeniem stworzonym dla niego samego, stworzonym po to, by był szczęśliwy, jest człowiek. Pan Bóg chciał, byśmy byli szczęśliwi. I teraz szczęście tym będzie większe, im bardziej będziemy tym, kim obiektywnie jesteśmy. Nie subiektywnie. Nie co wykreujemy. Kim obiektywnie jesteśmy. Pamiętam, do dziś mnie przeszywają dreszczem słowa Jana Pawła II. Mężczyzno, bądź tym, kim jesteś. Nie zabawiaj się w Piotrusia, pana, szeryfa, maczo. Rozpoznaj, kim jesteś i bądź tym, bo tu jest tajemnica twojego szczęścia. Kobieto, bądź tym, kim jesteś. Dramatyczne marsze kobiet żądających prawa do zabijania, de facto żądających prawa do zabijania własnych dzieci. Ja wierzę, że w Polsce jeszcze odbędą się czarne marsze kobiet żałujących i proszących Boga o wybaczenie za grzech zabicia własnych dzieci. To będzie żałoba po dziecku, a nie jakiś obłąkańczy protest przeciwko Bogu tak naprawdę. Oczywiście bardzo wiele kobiet zmanipulowanych i poszło tam. Zostawmy. Szczytem szczęścia jest bycie tym, kim jestem. Rozpoznanie tego i bycie. Oczywiście w naturę człowieka jest wpisany rozwój. To nie jest pojęcie statyczne, że mogę osiągnąć szczęście. Ja muszę być coraz bliżej siebie, coraz bardziej wolny, coraz bardziej miłujący, coraz bardziej dający siebie. I w tym procesie już jesteśmy szczęśliwi, ale zmierzamy ku jakiemuś szczęściu i tym ostatecznym szczęściem, gdzie już dalej nie możemy zmierzać, to jest przejście na drugą stronę. Człowiek, który jest prawdziwie szczęśliwy na ziemi, przechodzi, chciałoby się powiedzieć, z butami na drugą stronę. Jak Jan Paweł II mówił, pozwólcie mi przejść do domu Ojca, przekroczyć. Tak, on przeszedł przez drzwi do drugiego świata. I pewnie wszyscy pamiętamy, i przepraszam za określenie, jaka to była cudowna śmierć. I myślę, że dobrze jestem zrozumiany. Oto było tak naturalne przejście z jednej strony na drugą, że lud Rzymu w intuicji jakiejś genialnej wykrzyknął święty natychmiast. Tak, on po prostu przeszedł na drugą stronę. I im bliżej będziemy prawdziwego szczęścia, im bardziej będziemy tym, kim jesteśmy, kim powinniśmy być, tym płynniej i spokojniej przejdziemy na drugą stronę, czego wam i sobie życzę. Może niekoniecznie dzisiaj, tak? Ale. Teraz, żeby osiągać tą wewnętrzną wolność, której brak nam przeszkadza w byciu szczęśliwym, potrzebne są dwa narzędzia. Jeden to jest trud pracy samowychowawczej. Słowo, które wyszło ze słownika. Samowychowanie, tak. Wychowywanie samego siebie. Oczywiście najpierw rozpoznanie, kim jestem, potem zaakceptowanie tego, ucieszenie się tym, wybranie drogi powołania, ale bycie tym, kim jestem, czyli stale wzrastającym indywidualnie i o stale wzrastającej miłości. Jak to osiągnąć? Jednym narzędziem jest trud pracy własnej. Ale nie bądźmy już tak pyszni. Nikt z nas do świętości nie dojdzie o własnych siłach. Jest jeszcze łaska. I to już my wierzący mamy tutaj przewagę nad biednymi, tymi, którzy odrzucili tą łaskę. Ale te dwa narzędzia potrafią doprowadzić każdego do świętości, dlatego że znamy powszechne wyznanie do świętości. Dla każdego z nas jest realizowane miejsce z miejscówką, tak? I jeżeli tam się ktoś by nie załapał, to miejsce przez całą wieczność będzie puste. To miejsce dla tego konkretnego człowieka. Jeżeli jest powszechne wyzwanie do świętości, to znaczy, że jest powszechna możliwość dojścia do świętości bez względu na koleje życia, bez względu na to, jak kto się w jakiej rodzinie urodził, w jakich warunkach żył, jak go tam świat zniszczył. Każdy może do świętości dojść i nie ma, czyli do pełni szczęścia, nie ma takiego miejsca, z którego nie można by powstać. I pokazują nam to wielcy święci, Magdalena, jawno grzesznica przeznaczona na kamienowanie, staje się największą świętą tamtych czasów, bo pierwszej jej pokazał się Chrystus po zmartwychwstaniu. A przecież była na samym dnie den, chciałby się powiedzieć. Jaka jest proporcja między trudem pracy samowychowawczej a łaską? Nie wiem. Ale tu, mili państwo, zapowiadając mnie, powiedzieli, że ja tutaj kawał opowiadam, tak? No to musiał powiedzieć, tak? Bo ten kawał akurat dobrze to ilustruje, pasuje mi w tym miejscu. Starsza pani, przeżywszy swoje lata, przeszła na drugą stronę. Zobaczyła wejście do raju, pewnym krokiem wali prosto do drzwi raju. Święty Pan był chwileczkę. Tutaj punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No, co dobrego w życiu zrobiłaś? No jak, co dobrego? Całe życie, wierna żona, uczciwa matka, po nocach wstawałam, gotowałam, prałam, prasowałam. No dobrze, 10 punktów. Co jeszcze? Jeszcze? No tak, co jeszcze? Dobrego. O, syn jest księdzem, taki porządny ksiądz, kongresy o rodzinie organizuje, prawda? No dobra, dodatkowe 5 punktów. Co jeszcze? Jaki jeszcze? No co jeszcze dobrego? O, pomagałam chorej sąsiadce. Całkowicie bezinteresownie chodziłam, nosiłam jej obiady, sprzątałam. No bardzo ładnie, dodatkowy punkt. No niech będzie 2. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No 10 000. Jezu, pomóż. Wystarczy. No, w roku... Oczywiście tam. W roku miłosierdzia trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Ale miłosierdzie nie będzie nikomu wciśnięte wbrew jego woli. Bo niektórzy tak sobie mówią, tak? Oddają grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że ja sobie będę grzeszył, a miłosierdzie Boże mnie zbawi. W ostatniej chwili człowiek jeszcze może odwołać korzystanie z łaski miłosierdzia. Obrażony przez całe życie na Boga może w chwili śmierci również to podtrzymać. Może, ma wolną wolę. Tylko jak wyląduje w piekle, to w tym piekle Pan Bóg całą wieczność go będzie kochał. Bo taka jest jego natura. Kochać to nie znaczy zmuszać do dobra. Zapraszać do dobra. I świat nam fałszuje te pojęcia. Z wolności zrobi lub ta, co chce ta. Ulegajcie pobudzeniom podkorowym. Będziecie najwolniejsi. Nie, będziecie zniewoleni, będziecie nieszczęśliwi. Z miłości, kochaniem się nazywa się aktywność seksualną. Każdego z każdym, dowolnych konfiguracja, nawet poza małżeństwem oczywiście, nawet poza dwupłciowością. No przecież to jest żałosne. I wreszcie szczęście mylone jest z zadowoleniem. Zadowolenie wynikające ze spełnionych oczekiwań towarzyszy nam zawsze. Tylko jeżeli oczekiwania mamy piękne i święte, to to zadowolenie zbliża nas do szczęścia. Natomiast jeżeli to, do czego, te nasze oczekiwania były, nazwijmy to, grzeszne, łajdackie i się spełniły, to jesteśmy zadowoleni, ale coraz bardziej nieszczęśliwi. Obiektywnie coraz bardziej nieszczęśliwi. Dzisiaj ludzie masowo idą na samozagładę, coraz mniej szczęśliwi, tarzają się w różnych przyjemnościach i głoszą z podniesionym czołem, wierząc w to, że oni są najszczęśliwsi na świecie. Cała łajdacka wizja szczęścia. Kto słyszał hasełka, grzeszne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeszne mają raj na ziemi. Genialnie skonstruowany hasło. Gdzieś tam do jakiegoś nieba, nikt go nie widział. Raj na ziemi tu i teraz. Trafione w dzisiejsze patrzenie młodego człowieka zwłaszcza. Tak? Już wszystko natychmiast. Niczym nie można poczekać. Ale jakbyśmy tak zatrudnili rozum. Wiem, że to jest niepopularne. W szkołach się tego nie robi. W wielu miejscach się tego nie robi. Tak? W najwyższych urzędach państwowych się tego nie robi często. Ale gdybyśmy tak zatrudnili na chwilę rozum i wmyśleli się w tą 12-letnią dziewczynkę. Tą niegrzeczną. Alkohol, narkotyki, seks. Raj na ziemi ma? Piekło. Nie tylko dla siebie. Dla rodziców, rodzeństwa, znajomych, przyjaciół. Biedny, zniszczony człowiek w wieku 13 lat. A takie ładne hasło. A już szczytem genialności manipulacji to jest wolna miłość. Zero wolności, zero miłości i rzesze ludzi pod tymi hasłami idzie na własne zatracenie. Rozum jest potrzebny, żeby to zdemaskować i żeby te pojęcia prostować. Nie mamy na to w tej chwili czasu, tylko sygnalizuję. Zmierzając ciągle do wyrazów miłości małżeńskiej, musimy zobaczyć, gdzie ta miłość się lokuje w tym najważniejszym, a mianowicie w szczęściu człowieka. Jest ten wymiar osobisty, o tym wspomniałem. Wzrost, zbliżanie się do świętości. Całe życie zbliżanie się, a potem przejście. No jak tam nam się nie zbliżymy dostatecznie, to musimy być jeszcze oczyszczeni po drodze, ale im bardziej, korzystając z łaski, zbliżymy się do tej świętości, tym łagodniej przejdziemy na drugą stronę. Pierwszy wymiar osobisty i drugi społeczny, relacyjny. Przy czym relacja z Bogiem i ludźmi są konieczne do szczęścia. I tutaj to, że z Bogiem niektórzy się krzywią, jak, dlaczego, z jakiej racji, z pobożnością, dla wierzących tak, ale dla niewierzących nie, chwileczkę. Człowiek jest obiektywnie jakiś. Obiektywnie jest jakiś. Jaki? Trzeba to poznawać. Ale jakoś tak się dzieje, że na przestrzeni wszystkich wieków istnienia świata, gdzie znajdowano jakikolwiek ślad człowieka, zawsze znajdowano ślady jego religijności. Zawsze wzdychał do jakiejś istoty wyższej. Co, SMS-ami się umówili, że będą wzdychać? Nonsens. Jest to dla mnie dowód, empiryczny dowód, niepodważalny dowód na to, że Stwórca wpisał w naturę człowieka tęsknotę do relacji z Nim. Że to jest kawałkiem nas. Bycie sobą to znaczy bycie człowiekiem religijnym, bycie człowiekiem nawiązującym więź z Bogiem. Jeżeli człowiek tego nie robi, nie może być w pełni szczęśliwy. Czy ja powiedziałem w tym momencie, że niewierzący nie może być w pełni szczęśliwy? Tak. Powiedziałem to bez żadnej, nie wiem, pogardy, wyższości. Nie, ze smutkiem. Zwłaszcza ci, którzy mieli i odrzucili Boga. Odrzucili własne szczęście. Chodzą po manowcach. Ale też potrzebne są relacje miłości z ludźmi. Tak naprawdę ze wszystkimi ludźmi. Co nie znaczy, że wszystkim mamy się zgadzać i wszystkim mamy pochwalać. Miłować nawet nieprzyjaciół. I tych, których stać na relacje miłości z ludźmi, ci i tylko ci mogą być szczęśliwi. Dlatego tak bardzo niszczy człowieka nieprzebaczenie. Ile razy słyszałem takie teksty. Proszę Pana, mój mąż nie zasługuje na przebaczenie. On mnie zostawił z dziećmi, kpi sobie ze mnie, żyje jak w pączek w maśle. Tysiącami, milionami obraca. Wykazał przed sądem, że jest bezrobotny, nie ma dochodów, alimentów nie płaci. On nie zasługuje na wybaczenie. Droga Pani, Pani niewybaczenie jemu nie szkodzi. Ono niszczy Panią. Ono blokuje Pani wzrost do świętości. Nie ma innego wyjścia, jak mu wybaczyć. Nawet nie radzę, żeby mu to mówić. Musi dojrzeć do tego, skruszyć, przeprosić, błagać o wybaczenie. Wtedy Pani mu powie, 15 lat temu już Ci wybaczyłam. Tak. Ojciec syna marnotrawnego czekał, aż wróci. I natychmiast, nawet wyszedł naprzeciw, żeby mu wybaczyć. Bo w tym momencie powróciła dla niego szansa na pełnię szczęścia, bo ma wszystkich w domu. I to wymieniam te relacje międzyludzkie dla ludzi żyjących w małżeństwie. Pierwsza, najważniejsza relacja miłości. Najważniejsza od dnia ślubu do końca życia to jest relacja ze współmałżonkiem. Potem ze wszystkimi dziećmi, bez wyjątku. Jedno pójdzie na manowce, nie będziemy szczęśliwi. Możemy mówić, dorosły, niech robi co chce, jego sprawa. Możemy nawet w to wierzyć. Nie będziemy szczęśliwi, dopóki nie powróci do świata wartości domu rodzinnego. To pasterz zasuwa za jedną owieczką, zostawiając 99 i musi mieć komplet. I znajduje, i sprasza gości, i każe się cieszyć. Wszystkie nasze dzieci od urodzenia, od poczęcia, ale jeszcze przed poczęciem, mają być kochane do końca życia. Mają mieć relację miłości, która oczywiście ma się zmieniać. Inna będzie dla niemowlęcia i dla nastolatka. Inna relacja z dorosłym dzieckiem, które wyszło z domu. I uważać, żeby tu nie przedawkować w żadną stronę. Ale to ma być zawsze relacja miłości do końca życia. Relacja miłości z rodzicami i teściami. Ten drugi człon tego zdania niektórych bardzo denerwuje. Z rodzicami to z przykazania, to już się zgadzamy. Kochani, z teściami zdobytkiem inwentarza, tak? Dlaczego nie zbudujemy relacji z żoną, jeżeli będziemy mieli w nienawiści jej matkę? To jest niemożliwe. W posagu wnosimy dom rodzinny i im ten dom był bardziej obolały, im bardziej był połamany, tym bardziej na kolanach należy do niego podchodzić. Pretensje o to, no nie mam do ciebie pretensji, że jesteś flejtuch, matka była flejtuch, masz to po matce. Czujemy, że nie da się tego przyjąć. Jeżeli mama rzeczywiście nie była zbyt porządna, to nie jest jej winą, tylko jej okolicznością łagodzącą dla niej, że nie potrafi za bardzo utrzymać porządku. Oczywiście mam ją w tym wspierać, mobilizować i tak dalej. No tak, twój stary chlał, wiadomo. Czego się można było po tobie spodziewać? A jaką winą dziecka jest, że jego ojciec nadużywa alkoholu? Jest to okoliczność, która to dziecko powinna zmobilizować do ekstremalnego wysiłku, żeby przełamać doświadczenie dzieciństwa, ale współmałżonka wyposażyć w cierpliwość i gotowość pomocy, by ten człowiek mógł stanąć rzeczywiście w pełni na własnych nogach. I potem dopiero z innymi ludźmi. Teraz powiem rzecz trochę niepokojącą, zwłaszcza dla nas mężczyzn. Ta ważność relacji może być przez nas sprawdzona monitoringiem czasu. Ile czasu przeznaczam dla współmałżonka, ile dla dzieci, ile dla rodziców i teściów, a ile dla innych ludzi. Nie rozwijam tego wątka, natomiast narzędzie zostawiam. Jeżeli proporcje są niewłaściwe, trzeba zmienić. Małe zastrzeżenie. Oczywiście malutkie dzieci wymagające bezpośredniej opieki wymagają tego czasu trochę więcej i to trzeba zrozumieć, prawda? Ale nie są ważniejsze. I przestawienie jakiejkolwiek relacji tutaj, między jakiekolwiek przesunięcie w tej hierarchii powoduje zawsze tragedie życiowe. Ile porządnych matek bardziej kocha, w cudzysłowie, dzieci niż męża? Oczywiście ja rozumiem, bo dzieci są taką piękną lokatą uczuć, wchodzi wszystko jak w masło, a chłop jest toporny, kanciaty, gruboskórny i ciężko z nim się dogadać, tak? A i tak jesteśmy dla was zadaniem. Jeżeli trudnym, drogie panie, to cieszcie się i skaczcie pod niebojosy, bo macie większą szansę na rozwój osobisty, jeżeli to zadanie rozwiązacie. Tak samo trudna teściowa jest niesamowitą szansą wzrostu. Pokonać siebie. I trudna żona, i trudny mąż. Natomiast nie przyjmuję do wiadomości takich tekstów, proszę pana, mój mąż to jest taki owaki. To po co pani się za takiego wyszła? No nie, on wtedy był lepszy. Aha, i przy pani się taki stał. Kochani małżonkowie. W dniu ślubu bierzemy zobowiązanie, że będziemy wspólnie kroczyć do świętości. Jeżeli ktoś z nas się zgubił, oczywiście ja wiem, że świat zewnętrzny może dużo namieszać, ale naszym zobowiązaniem jest pilnowanie w dobrym tego słowa znaczeniu współmałżonka, by zmierzał też w tym wymiarze osobistym do świętości. Narzekanie to jest ulubione zajęcie, zwłaszcza matek Polek, tak? Nie dojda jesteś, skończony, nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo taka nie dojda jesteś, prawda? To niczego nie zmienia. Uczciwa troska jest nam potrzebna. I kochani, coś, co mnie swojego czasu poraziło. Już się zbliżamy do tematu. Cel małżeństwa. Wypowiedział to Jan Paweł II. No, dobrych parę lat po naszym ślubie. A kiedy ja to zrozumiałem, to już w tej chwili nie pamiętam. Ale pewnie jeszcze parę lat musiało upłynąć. Słuchajmy się słowa Jana Pawła II. Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Nikt z nas tego nie zrozumie, tajemnicy Trójcy Najświętszej, ale wszyscy czujemy, ponad wszelką wątpliwość wszyscy, że to jest jakaś niebotyczna, niesamowita komunia, więź. Słowo komunia do czasów Jana Pawła II było zarezerwowane wyłącznie do terenu sakrum. Komunia była tylko Eucharystia, Najświętszy Sakrament. Nikt nie używał tego słowa w języku polskim dla określenia relacji między kobietą i mężczyzną, w szczególności między mężem i żoną. On tego użył, pokazując na rangę tej więzi. Panowie, to jest nasza droga do świętości. Ja wiem i wy wszyscy wiecie, jak trudno jest budować relacje z żoną. Można jej tłumaczyć wszystko, ona i tak nie zrozumie, prawda? No bo nie o zrozumienie chodzi. Chodzi o coś innego. My używamy złych narzędzi do dotarcia do siebie. Ale dlaczego to jest dla mężczyzn takie trudne? Uwierzenie w to zdanie. Ano dlatego, że wy, panie, jesteście tak potraktowane łagodnie przez Twórcę, bo macie w naturze ostrość widzenia nastawioną na człowieka. I wszystkie wasze talenty są ku człowiekowi. I każda normalna żona wchodząca w małżeństwo marzy o cudownej, pięknej komunii z mężem. Wyrażanym czasem w sposób przerośnięty o to, że będziemy razem zmywać, sprzątać i zamiatać, tak? No. Nie ma, nie było i nie będzie na świecie faceta, który żeni się dlatego, że będzie z żoną razem zmywał, sprzątał i zamiatał, prawda? Ale wy macie za darmo w sercu, w tęsknotach to, co jest celem i ten cel jest dobry. On naprawdę prowadzi do szczęścia. Świętość poprzez budowę relacji komunii. Drugie panie, my mamy inaczej. Ostrość naszego widzenia jest nastawiona na świat. My mamy talenty do przeobrażania materii, do walki ze światem, do tworzenia procesów, do rozwiązania problemów najwyższej światowej rangi. A nie zajmowaniem się głupotami, prawda? I teraz, ale panowie, żeby nam nie było za wesoło. Dostaliśmy analityczny umysł. Jeżeli go użyjemy, to dojdziemy do tego, że ten nasz talent, te nasze zdolności do przeobrażania świata nie są po to, żebyśmy się zrealizowali w świecie, tylko żebyśmy użyli ten świat dla dobra naszej rodziny. Żebyśmy zbudowali dom, obronili przed najeźdźcą, przynieśli mamuta na stół, rzucili, wyżywili rodzinę. Ale to jest tylko środek do celu. Ilu mężczyzn uwierzyło, że jak zdobędzie wszystkie 8-tysięczniki zimą, to będzie najszczęśliwszy na świecie. Jak zanurkuje do najgłębszej jaskini, pokona tam, nie podniesie największy ciężar, cokolwiek, zmierzy się ze światem i wygra, zrobi karierę finansową, taką czy inną, będzie szczęśliwy. Nieprawda. Nieprawda. Ilu znam mężczyzn o wielkich sukcesach, którzy poniszczyli swoje rodziny i są głęboko nieszczęśliwi. Szczęście płynie z miłości. I w dzisiejszym świecie, w świecie hedonizmu, w świecie, gdzie tyle rzeczy się produkuje i rozbudza się pożądanie, przed czym Pan Bóg przestrzegał. Nie pożądaj rzeczy, nie pożądaj człowieka, nie pożądaj rzeczy. Łatwo dać się nabrać na to, że jakiś przedmiot da mi szczęście. Dlatego często, zwłaszcza młodym ludziom mówię, a tu panie wszystkie są młode, więc panowie trzymajcie chwilę, więc mówię o historię zanotowaną, prawdziwą. Dawno, dawno temu Sokrates, no gość mądry, chodził po rynku, na którym były na sprzedaż wszystkie najwspanialsze towary wystawione, jaki świat ówczesny, antyczny wyprodukował. I mówił sobie pod nosem, to zapisano, jaki jestem szczęśliwy, że nie muszę tego wszystkiego mieć. Panowie, dopóki nie przeskoczymy, panie nie muszą wierzyć, że jest to dla nas trudne. Dopóki nie przeskoczymy, że budowa więzi z żoną jest ważniejsza od budowy domu dla rodziny, dopóki z tym się nie uporamy, ani my nie będziemy szczęśliwi, ani nasze żony, ani nasze dzieci nie będą szczęśliwe. Widziałem sytuację, gdzie budowa domu obrzydziła ten dom, gdzie mama z dziećmi nie chciała się tam przeprowadzić. Nie było wakacji, bo to jest kolejne okno. Nie było kwiatka dla żony, bo to cegła. Nie było nic. Wszystko było podporządkowane. Mężczyzna tak działa trochę, tak? Wszystko podporządkowane budowie domu. Obyśmy wszyscy mogli zbudować sobie domy z ogródkiem piękne, ukwiecone w taki właśnie... Przyszło mi tu zamieszkać. Strasznie radośnie wchodziliśmy do domu tak pięknie otoczonego, ślicznie. Tak, to jest bardzo ważne. Ale ponadto ważniejsza jest relacja. Dla nas, nie dla żony z łaski, nie dla dzieci, dla nas samych. Bardzo wielu mężczyzn nigdy w życiu do tego, do tej refleksji nie doszło, do tego stwierdzenia nie doszło. Szkoda, bo jest to bariera ich własnego szczęścia. I dochodzimy do czułości. Czułość, prawdziwa czułość, czyli czysta czułość. Można rozpoznać, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, po czystości. W każdej dziedzinie. Czystość, czyli dokładnie taka, jak Pan Bóg dla nas zaplanował. To jest czystość. Bądź sobą kobietą, czyli bądź matką. Bądź sobą mężczyzną, czyli bądź ojcem. Po prostu. Ze wszystkimi funkcjami, jakie przysługują, czy obowiązują matkę i ojca. Jeżeli mamy, pojawia się w nas zachwyt nad osobą, nie nad ciałem, niepożądawczy zachwyt, niechęć użycia, prawda, utylitarny jakiś. Nie. Zachwyt nad osobą. To ten zachwyt rodzi czułość. Rodzi też miłość, wzruszenie, onieśmielenie, podziw, gotowość poświęcenia. Tak, dla wartości my się chcemy poświęcać. Czyli czułość jest dzieckiem pierwotnego uznania wartości w drugim człowieku. Zachwyt nad tą wartością. I teraz ona się przykłada, zachwyt nad wartością przekłada się na odniesienie. My dysponujemy zmysłami, żeby przekazać tą wewnętrzną postawę czułości. Wyrażamy ją wzrokiem, wyrażamy mową, wyrażamy dotykiem. Tylko my mężczyźni wiemy, jak trudno jest wyrazić ukochanej żonie dotykiem czułość, żeby nie stało się to zmieszane z jakąś tam pożądliwością. Drogie panie, jest to dla mężczyzny trudne, zwłaszcza na początku małżeństwa. Ale trudne to nie znaczy, że nie należy tego podejmować. Ja nie wiem, że to powinno być rzeczywistości oderwane, bo jeżeli czułość ma prowadzić do współżycia, to oczywiście ma pojawić się również to, nazwijmy to, pobudzenie cielesne. Tylko proszę zauważyć, ono ma być efektem pierwotnego wzruszenia, a nie efektem stymulacji doznania. Zostanie na poziomie naskórka. Świat mówi o seksualności na poziomie naskórka. Jak wygenerować reakcję ciała? Ani słowa o trwałej więzi dwojga osób, małżeństwie, ani słowa o owocu tej jedności, dzieciach. Przeciwnie, to są przeszkody, to są bariery. Trzeba jakoś je, no, damy antykoncepcję, damy aborcję. Niech się ludzie bawią na poziomie naskórkowym, niech się zużywają i używają nawzajem. To w ogóle pojęcia czułość jest właściwie, nie istnieje w takich relacjach. Tak więc wyrażamy zmysłami i trzeba się tego nauczyć. I nie zawsze to musi być łatwe. Ale im bardziej w nas jest prawdziwa czułość, ta bezinteresowna, nienastawiona na zysk, tym łatwiej taką zdobyć się na takie odniesienie. I są sytuacje, w których jesteśmy w stanie podglądnąć taką czystą, piękną czułość. Ja tutaj wypisałem dwie. Mama niemowlę. Dziadek, wnuczek. Oby mąż, żona. Taką właśnie. Żebyśmy mieli tą myśl, taką tęsknotę, takie marzenie. I wtedy Ta czułość jest wyrażana wzrokiem i we wzroku jest podziw. Tam nie trzeba niczego reżyserować. Matka podziwia cud, jakim jest dziecko. Zachwycona jest, uwielbia niemalże to dziecko. Radość, to wszystko. Duma z potomka. To jest we wzroku. Mowa też pieszczotliwa, miła, ciepłym tonem. Tak, tak, panowie, to są dla nas wskazówki, jak odnosić się do żony. Dotyk. Delikatny, czuły. Chciałoby się powiedzieć głaszczący. Ale przecież nawet pozostałymi zmysłami, smakiem, co babcia robi, dziadek, wnuczkowi daje czekoladki, nawet jak jest alergikiem, tak? No bo chce, żeby mu przyjemnie było, prawda? Nie zawsze jest to rozumne i trzeba na to trochę przymknąć oko, no nie do końca, bo o zdrowie dzieci jako rodzice musimy dbać, prawda? Ja do dziś pamiętam, czasy to były odległe, kiedy dziadek miał kartonik po czekoladkach i tam na słomkę nanizane, suszone w piecu chlebowym owoce. Takie rodzynki mniej więcej, tylko tam wisienki były, coś tam, prawda? I raz po raz chodziliśmy do dziadka i można było sobie wziąć słomkę. Dziadek okazywał miłość nam tymi słodyczami. Leżał w łóżku, już tam wiele nie mógł zrobić, tak? I on się cieszył i my się cieszyliśmy. Więc na wszystkich poziomach, nawet zapachem, pisze mi list do ukochanej osoby, a tam panie potrafią jakimś tam perfumem jakimś tam zaprawić to, prawda? Czy jakąś tam pachnącą świeczkę zapalić, żeby był fajny nastrój. No może nie kadzidełka, ale powiedzmy pachnącą świeczkę. Jakieś tam mydełka pachnące, jakieś zapachy w samochodzie. Tak, to wszystko może wyrażać to zachwyt nad drugą osobą, żeby jej stworzyć najpiękniejsze warunki. To powinno być troską męża i żony. Żebyśmy potrafili sobie tak, na wszelkie sposoby, jakie nasz, jakimi dysponujemy poprzez zmysły, wyrażać ten zachwyt właśnie poprzez taką bezinteresowną czułość, nienastawioną na własną przyjemność. Przyjemnością jest to, że mogą obdarować matka, która się zachwyca dzieckiem, pieści je, całuje, tuli. Nie czeka na zapłatę ze strony dziecka, na odpowiedź jakąś. Już sam fakt, że ona może to okazać, jest dla niej zapłatą, prawda? Oczywiście czujemy, że to jest wyższa szkoła jazdy w miłości. Ale mówimy o rzeczach najpiękniejszych, idealnych po to, żeby o nich zatęsknić i do nich zmierzać. A nie dać się sprowadzić, tak jak mówiłem, świat próbuje do poziomu naskórka i użyteczności wzajemnej, kontraktów. Oczywiście przeciwnością czułości jest pożądliwość. I ona niszczy, i ona człowieka umniejsza, człowieka degraduje. To jest podejście takie do człowieka no, utylitarne. On jest po to, żeby mi dostarczył przyjemności. Odziera z godności. To znaczy, dokładnie nie odziera z godności, bo jesteśmy wszyscy obdarzeni niezbywalną godnością. Tak? Człowiek jest to obdarzony godnością. Czy on o tym wie, czy nie wie, czy tego chce, czy nie chce. Jego godność płynie z dwóch faktów. Że Bóg wcielił się w człowieka i tym na całą wieczność zaznaczył, czy nadał godność człowiekowi, że Bóg zniżył się do człowieka, wszedł w jego powłokę cielesną. I drugi fakt, że za tego człowieka umarł. Za wszystkich ludzi. I te dwa fakty historyczne nie dadzą się wymazać. W związku z tym każdy człowiek, bez względu na to, jak się zachowuje, ma niesamowitą godność. Wartą krwi Chrystusa, prawda? A tylko, że tą godność niegodne zachowania niszczą i depczą. Znaczy nie niszczą, depczą. Negują, jakby nie zauważają jej. Profanują. Ale godności jako takiej zniszczyć się nie da. I niestety pożądliwość odbiera człowiekowi szczęście. Zwykle jest uruchamiana w duchu szczęścia, a tak naprawdę człowiekowi szczęście odbiera. I może jedna króciutka ilustracja. Takim gestem cielesnym, bardzo kojarzącym się z miłością, bardzo pięknym zresztą, jest pocałunek. I on może być różny. Judasz całuje Chrystusa w ogrójcu. Jawnogrzesznica całuje Chrystusa po nogach. Jestem głęboko przekonany, że te pocałunki na stopach Chrystusa były najczystszymi pocałunkami, jakie mogą być. A Judasza był najobrzydliwszy. Zobaczmy, jeden z 12 wybranych, najświętszy ze świętych, nominalnie, i jedna z najgorszych. A gest znaczy zupełnie co innego. Chciał powiedzieć, zamienili się miejscami. Nie zapomnę, sprzed wielu, wielu lat, kiedy ojciec Badeni, już nieżyjący, był jeszcze pięknie, może 6? A nie, dobra. Tutaj targujemy się o minuty. Ojciec Badeni jeszcze był młody, miał może 92-93 lata. Zmarł w wieku 98. Przepiękna postać, dominikanin, ogromnej postury, mówiący głosem z całej głębi swojej mądrości i powagi hrabia Badeni. Zapytany przez młodzież o pocałunek. To był w Hermanicach. Ponad 600 osób. Tak się zapadł w siebie, zastanowił. Pocałunek? Rozumiem. Ale czy to musi być od razu pompa sąco tłocząca? Czy ten pocałunek wysysa z drugiego moją przyjemność? Czy on uwielbia drugiego? Prawda? Czy odziera, czy uwiększa, czy umniejsza? Znaczy gest ciała, prosty gest ciała. Pocałunek. O, przepraszam. Chciałbym teraz powiedzieć o kilku praktycznych efektach postawy. Jeżeli dopracujemy się takiej czułości w relacji mąż-żona, to każdą sytuację w naszym małżeństwie będziemy złą, niemiłą, niefajną. Będziemy zaczynali od usprawiedliwienia współmałżonka, nie od oskarżenia. Jak to się stało, że taka wspaniała kobieta tak źle zareagowała? Pewnie musiałem nieźle narozrabiać, nawet nie zauważyłem. Drogie Panie, my możemy nieźle narozrabiać, nie zauważając tego. Robimy dowcipy, które was niszczą, ale wy nam tego nie powiecie, tylko skulicie się w sobie. I nie zapomnę, jak na początku małżeństwa, ja nie pamiętam już co, ale pamiętam na imieninach Basi. Coś tam palnąłem, wydawało mi się, że dowcipne. Wracamy do domu, a żona mi, jak kubeł zimnej wody, słuchaj, nie wiedziałem, gdzie się schować, jak ty to powiedziałaś. Tak? Ja myślałem, że to takie dowcipne. Panie, mówcie nam, bo my nie wiemy, my jesteśmy słoniami w sklepie z porcelaną. I nie każdy gest, który wykonamy dla was bolący, musi być od razu ze złej woli płynący. Nie. Czasem z głębokiego niezrozumienia, również natury kobiety. Szukanie winy powinno się zaczynać od siebie. Co ja takiego narobiłem, że ona aż tak zareagowała? Ale też w chwili, kiedy będziemy już mieli tą w sobie taką prawdziwą czułość, zachwyt dla wartości, jaką stanowi moja żona, mój mąż, żebyśmy wtedy na pewno każde przebywanie ze sobą będzie radosne, a każde rozstanie będzie potęgowało miłość poprzez tęsknotę. I znajdzie to na pewno przełożenie na relację intymną, która będzie wyzwolona z pożądliwości. To nie znaczy, że nie będą następować reakcje ciała. To nie znaczy, że nie mamy się o nie troszczyć. Mamy. Ale to będzie wkomponowane w całość osoby. I ważniejsza będzie więź duchowa. I ważniejsza będzie więź psychiczna. A więź cielesna będzie tylko to pieczętować. Będzie znakiem tej cudownej więzi duchowej i psychicznej. Będzie ją potwierdzać. Tylko nasza. To jest najcudowniejszym przeżyciem w małżeństwie jest to. Nie wszystkich na to stać. Nie wszyscy mogą to przeżyć. Że od przedszkola byłem wierny swojej żonie. W okresie dojrzewania byłem wierny swojej żonie. Nie zdradzałem ją z samym sobą. Poznaliśmy się i byłem jej wierny, nie naruszyłem czystości. Pobraliśmy się i jesteśmy sobie wierni i nasze łoże jest nieskalane. i nieraz staruszkowie mogą jeszcze, jak zdrowie pozwoli, współżyć. I to współżycie jest dużo piękniejsze niż tak zwaną noc poślubną. Bo oni, ono dużo więcej znaczy. Oni całe życie, całą wierność, to tylko ten znak tylko potwierdza ich jedność, ich komunię. Bardzo ważny znak. Nie wszyscy mogą taki komfort przeżywać, ale każdy, choćby nie wiem jak zabałaganił swoje małżeństwo i życie przed małżeństwem. Wielu dzisiaj bałagani w nieroztropności, w głupocie, ulegając światu. Ale każdy i każde małżeństwo może, aby każde uważało, że warto, wprowadzić czystość, również w wymiarze seksualnym, od dzisiaj do końca życia. I ta radość też będzie każdego dnia rosła. I to znaczenie naszego wyłącznego, jedynego aktu będzie rosło. I ci wszyscy eksperci od seksu mogą się słuchać, bo nie mają pojęcia. Oni trochę próbowali z Wietnamką, Murzynką, Rosjanką, z przodu, z tyłu, z trzema, naraz. Ale oni mają cokolwiek pojęcie o doznaniach spowodowanych reakcjami z receptorów naskórkowych, a więc o doznaniach naskórkowych w różnych konfiguracjach, w oderwaniu od więzi, jedności, płodności, miłości i tak dalej. To są fałszywe przeżycia oczywiście. Zresztą są stale malejące. Oni nie wiedzą, że wchodzą na tą ścieżkę, wchodzą na ścieżkę tak naprawdę do własnej impotencji. Bo te same bodźce powodują coraz słabszą reakcję. Dlaczego małżeństwo nie jest skazane? Albo małżeństwo może pójść w głąb. Może mieć coraz większą więź psychiczną. Nie ma takiej pary małżeńskiej, która by powiedziała, mamy taką więź psychiczną, że większa nie istnieje. Zawsze może być większa. I zawsze może być piękniejsza jedność. I więź duchowa, którą nawet nazwać trudno. Nie ma małżeństwa, które powie, mamy taką więź duchową, że już większa nie istnieje na świecie, tak? No to ja powiem, istnieje komunia osób w Trójcy Przenajświętszej, prawda? I coraz piękniejszym wyrazem, coraz większej głębi więzi osób jest ten znak. A nie znak wyrwany z kontekstu sam dla siebie, dla jakiejś przyjemności chwilowej. Tak powiedziałem, stale malejący. I ludzie, którzy obdarzają się czułością, oczywiście to brzmi wszystko teoretycznie, to by trzeba przełożyć na fakty, na znaki. Opowiem może dwa przykłady. Jeden, znajomy małżeństwo, już nieżyjące. 53 lata żyli razem. Pobrali się 13 maja i każdego 13 każdego miesiąca przez 53 lata siadali odświętnie ubrani do uroczystej kolacji. I zawsze były kwiaty dla żony. I wchodziło się do tego domu. Tam nic nie było takiego nadzwyczajnego. Ale tam się chciało posiedzieć. A są domy, do których wchodzimy i już chcemy wyjść. No bo siekiera wisi w powietrzu, taka gęsta atmosfera. Za chwilę się zaczną przy mnie kłócić. No to nie, to ja, przepraszam, ja już muszę iść, tak? Więc to jest trochę nienamacalne, może dla mężczyzn mało konkretne, ale ta atmosfera, ta postawa czułości, tego zachwytu nad wartością współmałżonka rodzi atmosferę, w której nam jest po prostu dobrze. I może jeszcze jeden przykład, wymyślony, teoretyczny, ale tak dla zaczepienia własnej uwagi. Żona postawiła wazon, swój ulubiony wazon z ładnymi kwiatami przy samym wejściu do domu. Mąż biegł do domu, obrócił się, zahaczył tam płaszczem czy ręką, zwalił wazon i stłukł. Rozlał wodę, kwiaty spadły na ziemię. I dwie możliwe reakcje. Jak baranie chodzisz, słoniu w sklepie z porcelaną, nie widziałaś, mój najlepszy wazon mi stłukłeś, ty taki owaki, złośliwie mi to zrobiłeś, no, chciałeś mi. Sama jesteś głupia, stawiasz przy wejściu, w takim miejscu, jak tu się chodzi, w domu trzeba żyć i mieszkać, a nie postaw sobie wazon gdzieś tam na górnej półce, to się nie strącę. Jeden z możliwych scenariuszy. Drugi. Oj, kochanie, stłukłem twój ulubiony wazon. Nie gniewaj się, no jestem taki niezgraba. Nie gniewaj się, kupię ci 5 nowych, no wybacz, ale wiesz co, naprawdę ja chciałem, spieszyłem się do ciebie, żeby ciebie pocałować. Oj, nie przejmuj się, kochany, to ja głupio postawiłam ten wazon. zatęsknijmy do drugiej sytuacji. Wewnętrzna życzliwość przełożona na zapas, pewien zapas życzliwości, że jeżeli mnie żona zaatakuje, to ja nie odpowiem atakiem. Takiej racji, ja jestem niewinny. Widocznie miała ciężki dzień.
Dobra.
A może jest dzień przed miesiączką, tak? Drugi raz atakuje. Oj, miała bardzo ciężki dzień. Również marzę o takich owocach. Jakiś tam zapas cierpliwości w sobie wyrobiłem, ale mały, naprawdę mały, mam co robić. Jeżeli podarowane będzie mi jeszcze trochę życia, to może wejdę na wyższy poziom, może się kiedyś pochwalę, ale na razie tak za bardzo nie mam przyjęcia. Ale czujemy, o co chodzi, tak? Życzliwość dla osoby i wynikająca z tego postawa miłości. Rzeczywiście obdarowanie siebie nawzajem czułością w małżeństwie tworzy prawdziwą atmosferę szczęścia, raju na ziemi. I zamarzmy o takim raju w naszych małżeństwach. A jak to się odbije na dzieciach, to by trzeba osobną konferencję zrobić. To jest największe szczęście dla dzieci, jak widzi kochających się rodziców. I wreszcie ostatnie zdanie na koniec. Czułość, podobnie jak miłość, której jest wyrazem, są naprawdę boskie. I tęsknijmy do nich. Dzięki.